weiteren Widerstand zwecklos machen, den Kampf um Berlin fortführen. Jede weitere
Naznaczeni. Reportaż Marka Gąsierowskiego.
Und unserer Verwundeten. Jeder, der im Kampf um Berlin sein Leben lässt,
8 maja 1945 roku, Berlin. Moi drodzy, wojna zbliża się ku końcowi. Widać ten koniec tak jak pociąg, który za chwilę ma wpaść na stację. Widać to z tego, że Niemcy mało już się bronią. Widać to z tego, że Berlińczycy wyłażą ze swoich zawalonych jaskiń domów i wołają po polsku. Chleba, papierosy. Stoją w długich ogonkach przed ocalałymi magazynami w oczekiwaniu na trochę mąki lub kaszy. Pchają na wózkach swoje graty, wśród których kartofla zajmuje honorowe miejsce. Gdy ogłosiliśmy im o kapitulacji Berlina, to zwariowali prawie z radości, że będą mogli wyjść na ulicę, że nie sypią im się bomby na głowę, że Hitler kaput i że alles kaput.
Dzień dobry.
O, dzień dobry, witam.
Do państwa Krzywińskich trafiłem.
Dokładnie tak, Kasztanowa 3.
Sprowadził list Remigiusza Krzywińskiego, napisany spod bramy brandenburskiej.
Jeszcze momencik, bo tu jest, ja muszę bardzo o niego zadbać, ponieważ on ma już swoje lata i jest bardzo delikatny. O, właśnie, dobra, mamy go. Ja tego listu w życiu wcześniej nie widziałem, mimo że rodzice mieli w swoich torbach i teczkach różne materiały. Instytut Pileckiego zwrócił się do mnie z prośbą o spotkanie, ponieważ dowiedzieli się, że przyszła siedziba, czyli Dom Turka, osławiony, słynny, na ulicy 3 Maja, sąsiadował z drukarnią mego dziadka i stryjka, czyli drukarnią i księgarnią braci Krzywińskich. Tu jest taka książka wydana o innym naszym członku rodziny, Januszu Krzywińskim. Zaraz za słowem wstępnym mamy, o, piękne zdjęcie.
Podpisane.
Tak, w księgarni braci Krzywińskich, rok 1936, od lewej Aleksander, czyli mój dziadek, Antoni, czyli brat dziadka, plus jeszcze tu pracował trzeci z braci Ignacy. Ponieważ chcieli wszystko wiedzieć na temat tej drukarni i księgarni, przypadkowo, można powiedzieć, natknąłem się na ten wspaniały list 25-latka, młodego podporucznika, który przeszedł niesamowity szlak z Augustowa poprzez Syberię, Kujbyszew, Krasnojarski kraj, armia Andersa, potem pierwszą dywizję kościuszkowską i stanął 8 maja właśnie w bramie brandenburskiej. Pisze do swoich rodziców kochanych, ponieważ nie było go w domu rodzinnym od, uwaga, 21 czerwca 1941 roku, czyli słynnej tej nieszczęśliwej trzeciej wywózki mieszkańców Augustowa na Syberię. Cała rodzina została zaaresztowana. Dali chyba 2 godziny na spakowanie się.
Z pamiętnika 13-letniej Krystyny Krzywińskiej.
O świcie 20 czerwca 1941 roku dom został otoczony i kolby karabinów uderzyły o drzwi. Brat chciał uciekać, ale został przytrzymany. Posadzono nas boso, w koszulach, na podłodze i trzymano pod lufami. Było ich 5. 2 miejscowych milicjantów, 2 żołnierzy rosyjskich i 1 Żyd miejscowy. Kazano pakować się. Pod domem stała jednokonna furka. Mama w zdenerwowaniu łapała w domu, co jej wpadło w ręce. Najgorsze było to, że ze spiżarni nie pozwolono wziąć żywności ani chleba. Żegnaliśmy opuszczony dom ze łzami, będąc przekonani, że nigdy nie wrócimy. Gdy mijaliśmy na zakręcie drogi gmach szkoły, płakałam rzewnie. Żegnałam tu moich rówieśników i moje dzieciństwo. Zawieziono nas na dworzec kolejowy, gdzie stały przygotowane wagony towarowe, do których zwozili ludzi. Było tu głośno. Płakali ludzie. Płakali ludzie ładowani i zamykani w bydlęcych wagonach. Jak również lamentowali okoliczni mieszkańcy i rodziny wywożonych, którzy Otoczeni kordonem wojska starali się jeszcze coś donieść, coś wykrzyknąć, dodać otuchy. Pamiętam, że koledzy brata przynieśli dla nas parę bochenków chleba, które stanowiły dla nas bezcenny skarb.
Następnego dnia wybucha wojna niemiecko-radziecka i dworzec jest zbombardowany od kilku dni.
22 czerwca 1941 roku. Uwaga. 2:40. Nadleciały czyjeś samoloty i okropnie bombardują. Jak walą. Ludzie krzyczą. Ruszamy. Pociąg pędzi pod twoją obronę. Widnieje. Numer pociągu 518C47.
I co robią biedni, przestraszeni ludzie? Ponieważ zabite są te bydlęce wagony, wyważają kraty w oknach i na dach, zarzucają białe prześcieradła, cokolwiek, jakieś kołdry. I piloci niemieccy dostrzegają, że w tych wagonach są ludzie.
Ojciec 18 lat, no to można powiedzieć już prawie mężczyzna, a reszta to dzieci. Wielki szok. I ciocia opowiadała, że jak było bombardowanie, to pociąg stał, uciekali w pole. Tych bombardowań było kilka. Rosjanie, nie patrząc na to, musieli wykonać swój plan wywózki. Jak była wojna z Niemcami, mogli ich wypuścić z wagonów, mówić, wracajcie czy coś. Nie. Siła robocza i kara. Wielokrotnie byłem na dworcu z ojcem. Tak jakby tata trochę tak smutniał. Ta trauma była, mimo to, że ojciec był takim facetem, można powiedzieć, ale do końca swoich dni oni wszyscy pamiętali o tym i pewnie dziękowali opatrzności za to, że im się akurat udało, a wielu znajomych tu nie wróciło.
Wyrwani z pięknego świata.
Ulica Zygmuntowska w Augustowie.
I to jest właśnie ten dom. Tutaj dziadkowie mieszkali, tu się urodził ojciec i jego dwie siostry. To była przed wojną jedna z głównych ulic, ponieważ po tej stronie rzeki głównie pracowali fabrykanci żydowscy. No i tutaj większość zdecydowana rodzin była pochodzenia żydowskiego i kilka rodzin polskich. Dwie bożnice na rogu ulicy Polnej i na rogu ulicy Szkolnej. Ale co jest ważne, tak jak wspomina tata, jak wspomina ciocia, jak pisze w swoich wierszach, symbioza pełna. Nie było żadnych jakichś zatargów, dzieci się bawiły polskie, żydowskie zgodnie.
Przypomina mi się taka historia, którą tata opowiadał, który pamiętał, jaką był małe dziecko. Zaginął. Ojciec, tak, zaginął i rozpoczęły się na szeroką skalę poszukiwania, no bo sąsiadów nie było, cała ulica była przetrząśnięta bardzo mocno. I co się okazało, że tata odnalazł się w synagodze z kumplami w jego wieku, z żydami. Po prostu bawili się i poszli się bawić do synagogi.
Dziadek jak miał na imię?
Aleksander był księgowym. Przed wojną pracował w starostwie powiatowym, na początku jako taki urzędnik mniejszej kategorii, a później był głównym księgowym.
Starostwo powiatowe przy 3 maja do dzisiaj się mieści. Z jakieś 1,5 kilometra miał do pracy.
Tak, ale jeszcze po drodze była resursa obywatelska. A resursa obywatelska to była na rynku Zygmunta takie miejsce spotkań inteligencji rodzaju męskiego. Grano w bryża, pito kawę oraz inne trunki i po prostu spędzali tak popołudnia panowie z inteligencji augustowskiej.
Babcia Melania
zajmowała się domem, była głową domu.
Przedwojenne kino, czynszanka.
Obecnie tutaj mamy liceum.
Tu się wszystko tak naprawdę zaczęło. Tu mój tata kończył w 1939 roku w moją maturę.
Pierwsza matura w tej szkole.
Pierwsza i ostatnia, żeby było ciekawie, przed wojną. Stąd ruszył do Warszawy na Politechnikę Warszawską, na Wydział Architektury. Rok szkolny 1 września 1939 roku niestety nie rozpoczął się.
Przed wojną wykształcenie średnie było jak wyższe dzisiaj. Tata był po 1939 roku, jak tu weszli Rosjanie, był nauczycielem na Bagnach Biebrzańskich, takiej miejscowości Woźna Wieś. Tata jako z inteligenckiej rodziny, bardzo grzeszny chłopczyk, trafił na tą wioskę. To mówił, że go od razu nauczyli palić machorę, pić samogon, bo musiał być swój chłop, żeby uczyć ich dzieci.
Bardzo dobrze funkcjonowała księgarnia i drukarnia, także im się żyło dostatnio. No i wybuch wojny światowej, a szczególnie ta deportacja trzecia w czerwcu 1941 roku, ogromnym piętnem się jednak odbiła, ponieważ tak wymarzony, szczęśliwy, wspaniały dom, tam właśnie, któregośmy ruszyli, Kasztanowa 3, raptem okazał się krótkotrwałym miejscem pobytu i kiedy furmanka wywoziła całą rodzinę na dworzec PKP, skąd był ten skład na Syberię zestawiany, ciocia pisze, że była przekonana, że już nigdy nie wrócą, po prostu byli zrozpaczeni. Na szczęście to nie do końca się spełniło, ponieważ dom był na tyle atrakcyjny, że stał się łupem najpierw Niemców, a potem Armii Czerwonej.
Syberyjska tułaczka.
Dwutygodniowa tułaczka w skrajnych warunkach, osławiona dziura na środku wybita, która za ubikację służyła choroby. Ciocia Irena zapadła wtedy na malarię, bo była chorowita od urodzenia.
Lipca 1941 roku. Poza wczoraj wieczorem stanęliśmy na stacji w mieście Abakan, skąd byliśmy przeniesieni do dwóch szkół. Jest przedpołudnie, nam względnie wygodnie. Co z nami zrobią? Nie będę pisać, gdyż krążą różne plotki.
Potem już jak tam dotarli na miejsce, jakoś to życie zaczęło się stabilizować.
Jak oni zajechali na tą Syberię, tam były dwa światy. Jeden świat to był zsyłki urzędniczych, prześladowań, ale to, co mi ciocia Runia opowiadała, z drugiej strony było bardzo przychylne nastawienie miejscowej ludności. Rosjan. Albo byli zesłani, nawet ci nie zesłani, byli biedni i właściwie ich życie mało się różniło od tych z Polski. Musieli tak samo walczyć o przeżycie. I jeżeli mieli czego, to pomagali. I byli bardzo mili, tacy uczynni ludzie. I mało tego, którzy już tam byli dłużej, albo ci rdzenni mieszkańcy, wiedzieli, kto jest to. I żałowali. Było współczucie.
Lipca 1941 roku. Wczoraj poszłam do roboty i dziś rano. A teraz mama zastępuje, bo okropnie się czuje. Wszystkie kości jak połamane. Przechodzą ogromne burze, bardzo często. Wczoraj mama była we wsi. Tamtym ludziom zostawionym we wsi jest o wiele lepiej, bo dostają żywność. Chleba w kołchozie nie ma. Predsiedaciel pojechał szukać.
Żeby nie Melania, to by chyba stamtąd nikt nie wrócił. I różnych sposobów się imała, żeby tą rodzinę utrzymać. Tam największe kłopoty były z jedzeniem i rzeka w jakiś sposób pomogła im przetrwać. Ciocia Runia mi opowiadała historię, że szła z mamą swoją, czyli z Melanią nad rzekę, w momencie, gdy albo pstrągi, albo jesiotry, albo jakieś inne ryby, łososie szły pod górę i tak czasami jak widać na filmach takich, jak niedźwiedzie łowią na Alasce, to w podobny sposób te dwie kobiety łowiły te ryby. Te ryby wyskakiwały i próbowały je łapać, no i udawało się.
7 kwietnia 1943 roku. Mama pojechała do kołchozu, już drugi tydzień nie ma. Podobno nie chodzą teraz tam samochody. Także nie można stamtąd się wydostać.
Melania była na tyle obrotna i odważna. Około 40 kilometrów od tego miejsca, gdzie oni byli zesłani, było takie miasteczko. Jakieś takie targowisko i tak dalej. Mieli trochę tam takich rzeczy jak pierzyny, poduszki. Na przykład brała jakieś rzeczy z wyposażenia swojego, szła ileś tam, parę kilometrów do torów. Tam jeździły pociągi towarowe w zimę. Czepiała się pociągu w przedziału na zewnątrz. 40 kilometrów jechała do tej miejscowości. Tam te poduszki czy tam jakieś rzeczy z gospodarstwa domowego wymieniała na jedzenie. Znowu szła do pociągu, znowu jechała 40 kilometrów towarowym pociągiem na zewnątrz i dochodziła, żeby przynieść jedzenie. I ta jej determinacja i odwaga pozwoliła przeżyć naszej rodzinie.
Trzeciego stycznia 1943 roku. Dziś wstałam na nogi. Cały tydzień chorowałam na bronchit. Co nowego? Pani Drylowa dostała posadę doktora. Oprócz tego możliwe, że tatuś pójdzie na buchaltera do Ninusińska. Co jeszcze? Renek jeździł z panem Bućkiem do kołchozu i odmroził kawałek nosa i palca. Runia przerabia mamie z kostiumu sukienkę. Przerabiamy angielski sweter, sukienkę, z podszewki bluzkę. Przedwczoraj było minus 48 stopni.
Całe szczęście, że Sowieci ponosili druzgocącą klęskę. Żeby nie ten fakt, że Wehrmacht w takim tempie zbliża się do Moskwy, tylko dzięki temu Stalin uznaje rząd londyński. Sowieci wiedzieli, że bez pomocy między innymi zesłańców z Polski ciężko będzie powstrzymać tą machinę niemiecką.
Nadzieja dopiero przyszła po podpisaniu paktu Majski-Sikorski. Jeżeli wojsko ruszy, jeżeli się zapiszecie do wojska, to rodziny będą mogły iść za wojskiem. I ta nadzieja, myślę, pozwoliła przeżyć, bo oni już myśleli, że oni tam zostaną i tam umrą. I były takie okresy załamania. Jednak będą mogli wrócić, być może, do kraju. To też ich trzymało przy życiu.
Powstała placówka ambasady Polski w Pujbyszewie. Nadzieja, że jest ambasada, że będą mogły być paszporty wydawane, że będzie szansa powrotu z tej nieludzkiej ziemi.
Ojciec dostał po tym układzie Sikorski-Mański specjalne zadanie.
Był jak na tamte czasy i na tamto miejsce wykształcony, bo znał niemiecki, rosyjski, no i polski. To pracował w takim punkcie werbunkowym armii Andersa. Ściągali z Syberii ochotnicy do armii Andersa i ojciec w pewien sposób tam ich kierował do jednostki. Myśląc też, że z tą armią pójdzie na front, ale niestety Anders przeszedł granicę z Iranem i ojciec został z ręką w nocniku, można powiedzieć. I co mógł zrobić?
Maja 1943 roku. Co za rozpacz. Renek dziś pojechał do wojska. Nawet z Runią się nie widział. Wczoraj przyszedł od niej rozpaczliwy list. Nie ma nadziei do życia. Sama jedna wśród obcych. Mama znów chorowała na malarię. Dziś sprzedała ostatek mąki i pojechała po Runię. Jeśli z nią naprawdę tak źle, to niech lepiej w domu umiera. Tylko nie wiadomo, jak przyjedzie. Bo na ciężarówkę nie wejdzie. A i one jak biorą, to trzeba płacić 200 rubli za osobę.
Kiedy nastąpił kryzys i armia Andersa poprzez Iran została wyprowadzona do Afryki, wszystkich tych młodych podoficerów wówczas, w tym mego tatę, do kibitek i przewieziono nad Okę do Sielc i wcielono właściwie bez pytania do pierwszej dywizji kościuszkowskiej. W jakim sensie to był też ratunek, ponieważ mój tata mógł z Wojskiem Polskim zacząć swoją kolejną wędrówkę znad Oki aż do Berlina, o czym pisze w swoim liście. Natomiast okazuje się, że pozostali członkowie rodziny nie mogli w żaden sposób opuścić terytorium Związku Sowieckiego. Ale okazuje się, że ambasada działa i zostały wydane paszporty, które mam tutaj w dokumentach. Paszporty legalne w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Był konsul generalny w tej placówce w Kujbyszewie i w ten sposób mój dziadek i moja babcia Melania otrzymali te paszporty. I też dzięki temu mogli oni pod koniec 1944 roku wrócić, już nie wchodząc w szczegóły, do Polski. I to też w jakimś sensie uratowało im życie.
Z listu Remigiusza Krzywińskiego.
Zrobiłem kilka zdjęć z ulic Dumnej stolicy III Rzeszy. Na razie nie mam warunków na wywołanie. Przy sposobności, jak będą gotowe, to wam przyślę. I w ogóle jestem zmartwiony, bo wojna się kończy, a ja prawie żadnych trofeów nie mam. Za wyjątkiem akordeonu Honera, aparatu fotograficznego, zegarka i materiału na mundur. Szkoda, miałem 3 rowery, 2 motocykle, ale za ciężkie, więc w pewnej chwili musiałem porzucić. Na razie nie mam nic więcej do pisania. Tu mi się fantazja urwała.
Rodzina przez jakiś okres mieszkała w Krasnoborkach pod Augustowem i wróciła wcześniej. Ojciec wrócił później, ponieważ jeszcze stacjonował w Białymstoku. Tam zresztą poznał swoją żonę, a moją mamę. Wtedy proponowali ojcu jego koledzy ze szkoły, znany później generał Huszcza, znany później generał Obidziński i też frontowcy, żeby został w wojsku i pojechał do Moskwy na szkołę oficerską. A ojciec cały czas i jeszcze w tym Białymstoku myślał o tym, żeby pójść na architekturę. Chyba z takich względów pragmatycznych, że to wiadomo było, że no, stomatolog to jest fach, który pozwoli utrzymać rodzinę i zdawał się na studia medyczne. Dom się ostał bez drzwi. Się sprowadzili, pomału wyremontowali i już tak zostało. I to jest takie znamienne. Ludzie, którzy zostali doświadczeni przez wojnę, którzy później przyjechali do Augustowa, ja to zawsze chciałem powiedzieć, to byli ludzie tak, o różnych później poglądach, o różnych funkcjach, ale oni trzymali się razem. Kto w Augustowie był po wojnie najważniejszy? Partia, bezpieka, ksiądz, lekarze, sędziowie. I mimo to, że ojciec nigdy nie był w partii, ci ludzie nie robili sobie krzywdy. To mama mi kiedyś powiedziała, na mojego tatę był donos. I przyszedł szef SB. Ojca nie było. I on przyszedł do mamy i mówi, Marysia, ten, nie powiem brzydko, sukin syn, sąsiad, mówi, donosi na Reńka. Czyli do ojca. I mówi, Marysiu, my Reńkowi krzywd nie damy nigdy zrobić, bo on tu jest potrzebny, on tu jest lekarzem i tak dalej, i tak dalej. Jak już na przykład był czy Huszcza, generał, czy Obiedziński w Warszawie, to ojciec czasami do nich jeździł. I czasami jeździł tak po koleżeńsko, czasami w jakimś tam interesie, załóżmy, tak? Bo na przykład, żebym mnie do jakiejś jednostki wojskowej po studiach takiej, żebym mógł narty, to Obiedziński mi załatwił i tak dalej. I oni się trzymali do końca razem i oni musieli ze sobą jakoś koegzystować i razem żyć i no i żyli, no, mimo różnic.
Był to reportaż Marka Gąsiorowskiego Naznaczeni. O losach swojej rodziny opowiadali Wojciech i Maciej Krzywińscy.